Witam. Nazywam się Ludwik Jasiński, a to jest starożytna sztuka Hi-Fi. Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku... Psychodeliczne perełki. Warhorse. Historia zespołu Warhorse zaczyna się w 1969 roku, kiedy to w legendarnym Deep Purple doszło do rozłamu. Członkowie postanowili, że chcą wymienić wokalistę Roda Evansa na kogoś nowego, kto będzie lepiej wpisywał się w łamy ich twórczości. Nowy kandydat, Ian Gillan, zgodził się dołączyć do grupy, ale jedynie pod warunkiem, że przejdzie do Deep Purple razem z basistą z poprzedniej kapeli, Rogerem Gloverem. Podjęto więc bardzo trudną i bolesną decyzję o wyrzuceniu nie tylko Roda Evansa, ale również i basisty Deep Purple, Nicka Simpera. Simper, będący jednym z założycieli Deep Purple, bardzo przeżył tą decyzję i czuł się zdradzony przez kolegów z zespołu po nagraniu z nimi 3 studyjnych albumów. Nick postanowił jednak nie załamywać się i bardzo szybko dołączył do zespołu wspierającego amerykańską wokalistkę Marsha Hunt. W trakcie współpracy z Marszą, Simper dokonał kilku zmian w zespole, m.in. zapraszając do grania na gitarze Geda Pecka i Maca Pula na perkusję. Po tym jak Hunt zaszła w ciążę, zespół przestał koncertować. To właśnie wtedy Nick i Ged Peck rozpoczęli działania reorganizacyjne, aby utworzyć zupełnie nowy projekt. Nazwali go Warhorse, czyli Wojenny Koń. Do współpracy zaproszono na wokal Ashleya Holta, a także słynnego klawiszowca grupy Yes, Ricka Wakemana. W kwietniu 1970 roku Warhorse nagrali swoje pierwsze demo. Jednak właśnie wtedy Wakeman zdecydował, że jednak woli dołączyć do zespołu Strobes i tak też zrobił. W jego miejsce do Warhorse dołączył Frank Wilson. W tym samym roku zespół nagrał swój debiutancki album dla wytwórni Vertigo, nazwany po prostu Warhorse. Na okładce znalazło się zdjęcie żołnierza z okresu I wojny światowej ze swoim zaufanym koniem. Menadżerem zespołu został Ron Hayes, firmy, która kilka lat wcześniej zainwestowała w Deep Purple. Mimo iż album był bardzo udany, nie osiągnął zbytniego sukcesu komercyjnego, podobnie jak singiel go promujący. Trasy koncertowe również nie przyniosły spodziewanej widowni. A przecież Warhorse to świetna płyta pełna kontrastów. Zdarzają się tutaj 2 światy, hard rocka i rocka progresywnego. Znajdziemy tu kompozycje typowe dla tzw. epickiego prog rocka, charakteryzującego się długimi pasażami organów, okraszonych chórkami i bogatymi solówkami. Całość opiera się na solidnych podstawach doświadczonych muzyków, którzy wcześniej lub później w innych zespołach z innymi składami tworzyli historię muzyki. Ashley Holt bardzo dobrze poradził sobie zarówno ze śpiewaniem chropowatym, typowo rockowym i przeciągłym głosem, jak i z czystym i pełnym wokalizowaniem w wolniejszych utworach. Większość kompozycji na albumie ma minimum 6 minut długości. Bogactwo pomysłów i wykorzystania dość klasycznych dla rocka instrumentów sprawiają, że słuchając tego albumu nie można się nudzić. Każdy utwór charakteryzuje się nieco innym stylem, lecz wszystkie od razu przywodzą na myśl właśnie Deep Purple czy Uriah Heep. A w niektórych momentach nawet nieco walijskie Budgie, zwłaszcza w utworze Solitude. Co więcej, wstęp do utworu Woman of the Devil został bardzo mocno zainspirowany monumentalnym magnum opus Deep Purple Child in Time. Rok później, w 1971, sfrustrowany kłótniami dotyczącymi stylu grania zespołu i kierunku, w którym powinien on zmierzać, Ged Peck odszedł z kapeli na rzecz grania na gitarze klasycznej. Został zastąpiony przez Pete'a Parksa. I w takim składzie, po kolejnych burzliwych miesiącach, w 1972 powstał drugi album Warhorse pod tytułem Red Sea. Tym razem na okładce widniał rysunek żaglowca z głowami zespołu w miejscu figury dziobowej kadłuba. Niestety, mimo bardzo solidnej dawki rocka na albumie, zespół nadal zmagał się z brakiem rozgłosu i zwyczajnie nie mógł się przebić. Red Sea również nie sprzedało się zbyt dobrze, dlatego wytwórnia Vertigo dość szybko zerwała kontrakt. To właśnie po tym wydarzeniu Mac Pool postanowił również odejść z zespołu na rzecz formacji Gong. W jego miejsce za zestawem perkusyjnym zasiadł Barney James. Przez jakiś czas zespół dawał koncerty i nagrywał wersje demo nowych utworów, jednak nadal bez skutku, ponieważ nie udało im się podpisać nowego kontraktu z inną wytwórnią. Wpływ na to z pewnością też miał fakt, że Rick Wakeman nagle przypomniał sobie o swoim czasie spędzonym z Warhols i podebrał Ashleya Holta i Barneya Jamesa do swojego solowego projektu na aż dwa albumy. Po skończeniu prac nad nimi, Holt i James wrócili do Warhols i razem z resztą składu kontynuowali działalność kapeli do 1974 roku, w którym to po koncercie w Bedford zespół ostatecznie rozpadł się. Red Sea jest płytą bardzo podobną do debiutu zespołu, jednak nie sprawia to, że zasłużyła na tak małą uwagę ze strony melomanów. Wręcz przeciwnie, to po prostu więcej tego samego dobrego prog rocka. Tym razem jednak większy nacisk położono na wspaniałą pracę gitary Pita Parksa, na przykład masywne solo w utworze Back in Time, ale również i na perkusję. Piosenki trochę zaczęły bardziej przypominać albumy zespołu Cactus, który łączył w sobie Breakout, Free, Nazareth i Led Zeppelin. Niektóre utwory zostały jeszcze bardziej rozbudowane i opakowane ciekawymi wstawkami, które zupełnie nie kojarzą się nam z tego typu graniem. Uważam nawet, że momentami Red Sea jest albumem nieco lepszym niż debiutancki Warhols. Chociaż uznaję oba za bardzo solidne krążki, które warto jak najbardziej przesłuchać. Znajdziemy tu po prostu więcej eksperymentowania i zabaw z brzmieniem i konwencjami muzycznymi. Jak na przykład w instrumentalnym Mouthpiece, w którym znalazło się nawet kilka sekund granych na marimbie. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego zespół Warhols się nie wybił. Nie jest on w niczym gorszy od gigantów epickiego prog rocka z tamtego okresu, nie ustępuje im ani umiejętnościami muzyków, ani kompozycjami, ani pomysłami na ich urozmaicenie. Jedynie można uznać, że po prostu mieli pecha i trafili na moment w historii, kiedy genialnych muzyków było na pęczki i każdy z nich chciał i miał szansę zdobyć sławę. Jednym się to udawało, innym niestety nie. Warhols zeszli się ponownie dwukrotnie, w 1985 i w 2005 roku. Ten drugi raz chodziło o uczczenie 60. urodzin Maca Poola. Oba albumy zespołu Warhols dostępne są w rozszerzonych wersjach z demami i nagraniami koncertowymi na serwisach streamingowych. Dlatego absolutnie nie mamy żadnej wymówki, aby nie posłuchać tego znakomitego zespołu. W następnym odcinku zrobimy sobie przerwę od psychodelicznych perełek i porozmawiamy o reakcjach fanów, wydawców i opinii publicznej na śmierć ich ukochanych muzycznych bożyszczy. Zapraszam.